Chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to Chwila dla reportera. Prodziekan do spraw nauki i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Doktor habilitowany Paweł Antonowicz, profesor UG. Co go wyróżnia? Nietypowa pasja czy może charyzma? Na co dzień elegancki pan z teczką. A co robi po zajęciach? O umiejętności balansowania i spełnianiu siebie w reportażu Karoliny Gleinert pod tytułem Prodziekan.
To też jest sama przyjemność przyjeżdżać. Ja czasami sobie prowadziłem w tamtym semestrze początkowe zajęcia, pierwsze wykłady, gdzie absolutnie nie potrzebowałem, wiesz, mieć prezentacji, tylko po prostu taki, wiesz, przekaz jest wyłącznie słowny. To sobie brałem studentów na molo, siadaliśmy sobie i normalnie całe zajęcia prowadziłem na słoneczku, tak, w takiej aurze. Ale wiesz, to nie było tak, że to było jakieś takie luźniejsze. Oni normalnie, wiesz, notowali. I najfajniejsze było, jak ludzie przychodzili, turyści, zatrzymywali się przy nas. Ja tam na temat, wiesz, postępowań upadłościowych, takich moich tam rzeczy, moich specjalności. I słuchaj, i stawali turyści, przysiadali się do nas, chwilkę słuchali tego, i potem, wiesz, i szli dalej, nie? Także niesamowite. No i jesteśmy sobie, także nieźle mamy 20 minut. Wchodzimy na Wydział Zarządzania tylnymi drzwiami, tylnym wejściem dla pracowników. Cześć, Matku.
Cześć.
Dobrze, idziemy do Katedry Strategicznego Rozwoju. To jest nowy twór, wcześniej Katedra Ekonomiki i Przedsiębiorstw, co zamieniliśmy po kilkudziesięciu latach z duchem czasu. Dzień dobry. 225, poproszę. Tu jest główny dziekanat.
Cześć.
A przez szereg lat pracowałem w tamtych pomieszczeniach, jak zajmowałem się jeszcze studentami niestacjonarnymi. Miałem taką funkcję dziekańską. A teraz na szczęście mogę się skupić wyłącznie na kwestiach naukowych, bo to jest ta charakterystyka.
Dzień dobry.
Kolejny pokój, dalej to jest moje miejsce pracy.
Zajmuję się koordynowaniem procesów naukowych, czyli jestem prodziekanem do spraw nauki. Rolą jest koordynacja w taki sposób, aby dostarczyć maksymalną liczbę punktów w określonych kryteriach ewaluacyjnych. To są kryteria związane z oceną jednostek naukowych. To się odbywa w skali całej Polski, raz na 4, raz na 5 lat, w zależności od okresu. I to jest najważniejszy taki obowiązek. Jest u nas ponad 120 pracowników na różnych stanowiskach, o różnym poziomie aktywności naukowej, no i należy tak koordynować te działania, aby odpowiednia liczba monografii, artykułów, projektów, działań o charakterze komercjalizacyjnym pojawiła się, tak żebyśmy byli w stanie potem tym wszystkim się wykazać, a jednocześnie jeszcze jednym z kryteriów ewaluacyjnych jest wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, czyli właśnie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z NGO-sami, z biznesem, w ogóle szeroko z społeczeństwem. Dużą frajdę z prowadzenia zajęć. Chyba też dlatego, że wyeliminowałem wszystkie zajęcia, które potencjalnie mogłyby być poza obszarem moich zainteresowań. Także jeżeli piszę artykuły, jeżeli badam jakieś procesy, jeżeli uczestniczę właśnie w procesach komercjalizacyjnych, robię jakieś projekty, to potem przekładam to na dydaktykę. I to jest okej, to jest fajne, bo wtedy też studenci czują, że to wszystko jest życiowe, pragmatyczne, nie jest przepełnione wyłącznie teorią, a mi samemu daje to dużą satysfakcję, żeby prowadzić w ten sposób zajęcia. Czytałem, pisałem, analizowałem, robiłem same badania i zauważyłem, że po tych kilku miesiącach takiej pracy, że człowiek jest troszeczkę bardziej taki wyobcowany, jest bardziej jakby zakorzeniony w tej sferze takich własnych przemyśleń, tak troszeczkę się staje bardziej introwertyczny I myślę, że dlatego dobry jest tutaj jakiś taki balans pomiędzy tymi dwoma sferami. Także nie poszedłbym wyłącznie w kierunku samej dydaktyki, bo to, no to trochę zamyka jakby możliwości rozwojowe. Natomiast sama działalność naukowa też w jakiś sposób wypacza potem tą kwestię taką relacyjną, społeczną człowieka.
Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę bardzo.
Mamy wątpliwości jeszcze.
Wie pani, jak pani ma wątpliwości, to proszę powiedzieć, jakie ma wątpliwości prowadzące. Jak na starcie. A, tutaj, jasne, dobra. Ja nie wiedziałam, że pani taki śnieg widzicie na trzyma. Dobrze. Teraz tak, słuchajcie. Czyli mamy informację taką. Kliknijmy sobie na pole B14, 2021 wpiszcie, tak? Bo my musimy sobie jeszcze tą wartość, która przejdzie na kolejny rok, troszeczkę zmodyfikować, bo to nie jest ta wartość, o której my myślimy, że ona tak docelowo...
Zawsze podczas tego rodzaju zajęć widać było swojego rodzaju pasję, jak opowiadał o przedmiotach czy o tematach, którymi się zajmuje. Zawsze mi to w jakimś stopniu imponowało, że mimo tego, że zajęcia trwały ponad półtorej godziny, on cały czas miał tą energię, siłę, żeby, można powiedzieć, w jakimś stopniu wtłaczać nam te wiadomości, tą edukację i pokazywać nam rzeczywiście kompletny inny punkt widzenia w momencie, jak patrzymy na przedsiębiorstwo.
Fajnie prowadzi zajęcia. Uważam też, że jest osobą wymagającą, ale nie w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, bo jeśli chodzi się na zajęcia, to one są bardzo takie przyswajalne.
Ciśnie na zajęciach, ciśnie, dlatego że jeżeli przez chwilę tam się nie nadąży nad Excelem, no to można się nieźle pogubić, ale ma też dobre serduszko i wysyła dokument Excela po 15 minutach, jak ktoś się zgubi. Także to bardzo doceniamy.
Na przykład zajęcia online, jak miałam. Robiliśmy zadania w Excelu. Jestem noga z Excela i kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje i zasnęłam na tych zajęciach. I pan 3 razy mnie wywoływał i pamiętam, że był troszeczkę zdenerwowany, że nie wiedziałam, co się dzieje, ale koleżanki wtedy przesłały mi tego Excela i wysłałam jako, że niby to ja bym zrobiła. Aczkolwiek dużo wyniosłam z tego.
Zrobił coś, z czym w ogóle się nigdy nie spotkałem na uniwersytecie, gdyż zabrał całą naszą grupę na molo w Sopocie. I tam niczym się śmialiśmy, niczym Sokrates, niczym Arystoteles prowadził, no bym powiedział, zajęcia na otwartym powietrzu i tłumaczył nam czynniki, które wpływają na to, że przedsiębiorstwo bankrutuje bądź przechodzi proces restrukturyzacji. Pokazywał Sopot i pokazywał konkretne przykłady, które później rzeczywiście mocno zapamiętaliśmy.
Widzę, że na tych zajęciach jestem w stanie wrócić do domu i usiąść do materiału jeszcze raz, bo opowiada o tym tak ciekawie i to tak ciekawie prowadzi, że chcę to sama jeszcze raz w domu zrobić i też widzę po swoich znajomych, że też przy tych zajęciach akurat siadają.
Cieszymy się też, że pan profesor bardzo dużo daje nam takiej wiedzy nie tylko w zakresie decyzji menedżerskich, ale ogólnie. Bardzo dużo opowiada o tym, jak sam podbijał giełdę światową, jak działał w tym zakresie i to naprawdę wyciągam z tych zajęć znacznie więcej niż powinnam w sumie i bardzo się z tego cieszę.
Od ponad 20 lat badam procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce. Kwestie regulacyjne, kwestie takie dotyczące zdolności predykcyjnych, czyli tego, w jaki sposób możemy wyprzedzać czasowo potencjalną niewypłacalność, upadłość przedsiębiorcy, że to jest taka moja specjalizacja. To są właśnie systemy wczesnego ostrzegania, to są decyzje menedżerskie, to jest zarządzanie strategiczne, to jest rozwiązywanie takich problemów natury procesowej, organizacyjnej, analiza finansowa, takie aspekty. Także zupełnie odległe niż przestrzeń Tai Chi.
Pawła poznałem na podwórku. Był to mój kolega z bloku naprzeciwko. I Pawła poznałem przez mojego kolegę z podstawówki, który trenował tenis. Paweł, wiem, że wówczas też trenował tenis, a ja chciałem kupić rakietę do tenisa. I Paweł sprzedał mi tą rakietę, ale później, jakiś czas po tym, okazało się, że mamy podobne zainteresowania sztukami walki, że oglądamy podobne filmy, a wówczas filmy dotyczące sztuk walki były bardzo, bardzo na topie. To były lata 90. gdzieś, były bardzo popularne wcześniej filmy z Bruce Lee, ale już później to bardziej filmy typu Kickboxer z Van Damme, może Rambo, Rocky i tego typu filmy. To nas inspirowało, chcieliśmy zacząć trenować. Postanowiliśmy, że razem poszukamy jakiejś szkoły walki i od tego właściwie momentu zaczęliśmy się tak przyjaźnić, kolegować, spotykać, rozmawiać więcej. No i później już ta nasza znajomość poszła dalej i przyjaźnimy się do dzisiaj.
Na lewej ręce tumpu, niska pozycja,
kamerłokiem wewnętrznym lewym, kolano lewe na zewnątrz i dłonie powinny leżeć na podłodze, żeby odciążyć stawy kolanowe, dać im więcej przestrzeni do...
Paweł prowadził pierwszy trening, na który przyszedłem, mając właśnie te tam 13-14 lat i ten trening akurat pamiętam bardzo, bardzo dobrze. Jakby to było wczoraj, jak koszmarnie się po tym treningu czułem. Nie spodziewałem się takiego wycisku. Pamiętam, że bardzo długo dochodziłem do siebie po samym treningu. Miałem naprawdę już mroczki przed oczami, było mi słabo i myślałem, że nie dojdę do domu. Wówczas to był autorytet, wręcz superbohater, tak? Jak pewnie wiele tam dzieciaków. Ja byłem absolutnie zapatrzony i chciałem poprzez swoje treningi tak dążyć do tego, żeby być taki jak on. Na pewno był dla mnie dużym wzorem do naśladowania za młodu.
Głowę, ciało, uderzamy silnie o udar.
Yes!
Stopy połączone, 10.
To wyszło tak przy okazji. Chcieliśmy się z żoną gdzieś poruszać. Poszliśmy i naprawdę złapałem takiego bakcyla, że tak naprawdę po pierwszym treningu już wiedziałem, że to jest to. I to był taki trening, że ja do teraz pamiętam ćwiczenia, jakie tam były. I do teraz pamiętam, że w połowie jednego z ćwiczeń musiałem usiąść na ławkę, bo nie dałem rady. A wydawało mi się, że mam dobrą formę. A wtedy faktycznie w połowie treningu musiałem usiąść i odpocząć.
4, 3, 2, 1 i obie dłonie na przeciwną stopę do lewej. Zginamy prawy łokieć i schodzimy na 10, 9, 8, 7. Pogłębiamy 6. Już nie tyle chodzi o samo wyciągnięcie nogi, ale też o grzbiet.
Paweł jest człowiekiem bardzo pracowitym. To jest człowiek, który jeśli sobie coś postanowi, to dotrzymuje słowa i robi to i stara się to zrealizować. Człowiekiem bardzo ambitnym, który nie odpuszcza, gdzieś tam nie poddaje się swoim słabościom, ale takim człowiekiem, który walczy, który potrafi zagryźć zęby i człowiekiem, który ma mnóstwo pasji do tego, co robi przede wszystkim, bo to pasja, którą ma, napędza go do tego, żeby zarówno w pracy naukowej, jak i w tej działalności sportowej, żeby się spełniać, żeby dawać siebie.
Jest przemiłym, fantastycznym człowiekiem, bardzo ciepłym, bardzo towarzyskim.
Paweł bardzo lubi grać na gitarze. Bardzo lubi grać na gitarze i niestety lubi też śpiewać. Ja lubię tak jak ludzie śpiewają, tak jak Paweł, bo nieważne, czy on potrafi śpiewać, czy nie. Ważne, że on tak śpiewa całym sobą. To jest istotne.
I nadążamy za rytmem.
Paweł jest też przyjacielem moim i wiem, że mogę na nim polegać. I myślę, że z drugiej strony on też ma o mnie takie zdanie.
Myślę, że Paweł jest dobrą osobą, taką dobrą pod względem życiowym, że nie bałbym się do niego zadzwonić o pomoc i myślę, że bez problemu by mi pomógł, jeżeli faktycznie bym potrzebował tej pomocy.
Potrafi naprawdę nauczyć każdego wszystkiego. To jest w nim naprawdę niesamowite. No jest takim człowiekiem, który naprawdę jak się za coś bierze, to od A do Z zrobi to, choćby nie wiem co. No na pewno nie poddaje się. Tak, tak, jest takim pozytywnym wariatem.
No poza tym ma tą charyzmę taką wewnętrzną. No, potrafi prowadzić zajęcia i pociągnąć tą energię grupy czasami, kiedy to jest potrzebne.
Paweł jest trenerem wymagającym. Ale wymagającym przede wszystkim od siebie samego.
Z samej jego postawy bije bardzo duży autorytet. Jest trenerem, któremu się ufa, widać u niego wieloletnie doświadczenie, widać u niego profesjonalizm i umiejętność zmotywowania do pokonywania swoich barier. Tak przynajmniej ja to odbieram. Ludzie się garną do ćwiczeń i no i na pewno w dużej mierze zawdzięczamy to też autorytetowi i metodom treningowym Pawła.
Po którymś kilometrze, czy po jakimś poziomie zmęczenia odpala się głupawka taka, nie? I że człowiek jest taki, endorfiny nagle wybuchają, człowiek jest szczery, radosny i wtedy po prostu bardzo dużo głupich rzeczy robimy ze sobą. I o tych rzeczach ci nie powiem.
Pięć lat odpala, co człowiek słucha. Pięć lat wstaje.
On jest naprawdę skromnym człowiekiem. Na tyle lat, na ile go znam, na tyle lat, ile wiem, jaką on jest osobą, co on potrafi, czego on doświadczył. Jego podejście do życia, jego szacunek do ludzi, do otaczającego świata, to uważam, że jest skromnym, pomimo tego, że się może wydawać taki, no pewny siebie jest.
Nie chcę mówić banałów, ale byłbym troszkę inną osobą, gdybym nie ćwiczył i gdybyśmy nie nawiązali takiej relacji, bo jest wiele aspektów w życiu, które gdzieś tam sobie wykształtowałem, jak jakaś tam dyscyplina i tym podobne elementy. I to wszystko bierze się z treningów, z takiego po prostu chodzenia, kiedy ma się lepszy, gorszy dzień. Nie? A chodzi się na treningi wtedy, kiedy trener po prostu potrafi poprowadzić trening i przekazać wiedzę i ten przekaz jest czymś, co się pamięta.
Niesiona pielęgna. A! Skręgam na stopę do lewej, strzelam dunku sam. I dęk sam. Uniesiona pięta. A!
Rzeczywiście, nóżki mi się lekko giwią.
Trzęsły.
I już po sekwencjach.
Trzecia sekwencja wypaliła już.
Już nogi zmęczone były, nie?
Wymagający trening.
Ciężko było. Bardzo ciężko. Zawsze jest ciężko.
Pod warunkiem, że daje z siebie 110%.
Super. Ja miałam trochę przerwę, więc pewnie zakwasy będą, ale zmęczyłam się tak, że byłam mokra cała. Także efekty super. Bardzo fajne.
Ja lubię bardzo takie treningi, wiesz, wzmacniające, rozciągające. No, także nawet mi przykro, bo w przyszłym tygodniu mnie nie będzie. Ja już się ucieszyłem, jak powiedział, że będziemy wzmacniać mocne nogi. Także mi się bardzo podobał trening.
No ja też umieram, nie mam siły, jestem na bezdechu.
Dzisiaj w zasadzie nie, no to jest taki, bym powiedział, uśredniony.
Zmęczyłam się, było ciężko, no ale tak ma być, tak jest właśnie fajnie, bo coś dobrego dla siebie robimy w ten sposób.
Tai Chi daje mi olbrzymi balans, tak, do tego wszystkiego, co się dzieje w życiu zawodowym, w życiu rodzinnym. Ja bardzo często też powtarzam, że mam takie trzy sfery. Rodzina, życie zawodowe i trening bez zachowania kolejności, bo ja nie jestem w stanie ocenić, co jest w tym wszystkim najważniejsze. To wszystko się przenika i jakby jedno buduje drugie. Także Tai Chi daje mi olbrzymi spokój i dystans do tego wszystkiego, co dzieje się czasami w takim właśnie zmiennym i wymagającym, a czasami emocjonalnym życiu zawodowym. W najbliższym czasie chciałbym bardzo pojechać do Chin ponownie i myślę sobie, że to już się niebawem ziści, jeszcze w tym roku. Plan jest taki ambitny i mam nadzieję, że ten trening właśnie tam u źródeł, bo on jest bardzo taki budujący, niesamowicie. To jest zupełnie inna praktyka, jak się zatapiasz w taki 3-godzinny trening właśnie w Częsiako, we wiosce, w Chinach. Wiele relacji buduje się w sposób taki fajny, szczery poprzez trening. To jest niesamowita przestrzeń do budowania relacji. Ja nie mam jakichś wielkich marzeń, bo mi się po prostu szalenie podoba model takiego życia skandynawskiego. Słyną z tego na całym świecie, że to jest jedno z najszczęśliwszych społeczeństw na świecie. A to dlatego, że tych aspiracji, ambicji, marzeń nie mają zbyt dalece wygórowanych. I to jest chyba podstawa prostego, dobrego, uczciwego życia chyba jest. To jest wystarczające, tak, żeby przeżyć szczęśliwie życie i budować właściwe relacje z ludźmi, tak, żeby te rzeczy, które nas gdzieś tak otaczają w układzie takim materialnym, nie dominowały i żeby to człowiek wokół ciebie był najważniejszy. Także nie mam jakichś takich większych marzeń. Myślę, że mam w sobie duży pokład romantyzmu, bo dostrzegam pewne emocje, jakie się tworzą i chyba też nie chcę z tego rezygnować. Nie? Także stąpanie po ziemi okej, no bo to w jakiś sposób buduje pewien fundament, ale są pewne rzeczy, które są takie ponad tym wszystkim. Muzyka, oddech, tak, ale zazwyczaj jest to muzyka, której nie akceptuje wiele osób takich z otoczenia mojego bliższego. Uwielbiam poezję śpiewaną, uwielbiam Stare Dobre Małżeństwo, uwielbiam Kaczmarskiego. Bardzo, bardzo lubię, uwielbiam.
Wiesz, jak chodziło się po korytarzu 10 lat temu, to tutaj były tłumy. Dobrze, chodź, chodź, spokojnie, możemy zaraz wyciszyć jutro, a ja zaraz będę miała. Asiu, tak, ja nie podpiszę. Okej, dzięki.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry. Zobaczymy, jak nam się sprawdzi dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie będziemy uskuteczniali tych formuł, okej? Okay? Bo zdecydowanie wolę z wami się tak face to face spotkać.
Bardzo lubię kontakt z ludźmi, wiesz, i uczyć lubię, ale też nauczając na uczelni, ucząc tai chi i będąc wszędzie gdzieś tam nauczycielem, trzeba też czasami stać się uczniem i to jest ważne. To nie można we wszystkich sferach być nauczycielem, o tak. A niestety tutaj u mnie to życie zawodowe takie jest, że i wykładam na uczelni i uczę w szkole, więc lubię to, uwielbiam, jest okej. Okay. Natomiast trzeba znaleźć, myślę, że w każdej takiej sytuacji przestrzeń do tego, żeby stać się gdzieś uczniem i z pokorą podejść do tego, w jaki sposób twój doskonały warsztat, jak tobie się w swoim własnym mniemaniu wydaje, może być polepszony w wyniku tego, że może gdzieś tam się czegoś uczyć.
Chwila dla reportera.